Waszyngton będzie patrolowany przez funkcjonariuszy kilkunastu agencji bezpieczeństwa, jak i służb imigracyjnych. To ludzie ciężkiej pracy, tak prezydent Karol Nawrocki opisał ministrów powołanych do swojej kancelarii. Po ulewach na Żuławach wciąż wiele pól jest zalanych. Wody Polskie tłumaczą, brakuje środków na udrażnianie kanałów. Donald Trump zwiększa obecność służb federalnych w Waszyngtonie. Przez co najmniej tydzień ulic amerykańskiej stolicy będą patrolować funkcjonariusze FBI, służb imigracyjnych i kilkunastu innych agencji. Biały Dom podkreśla, że celem operacji jest walka z przestępczością. Trump wcześniej już sugerował, że może wprowadzić do miasta Gwardię Narodową, a nawet przejąć kontrolę nad lokalną policją. Krytykuje władze stolicy za jego zdaniem zbyt słabe działanie wobec przestępczości. Według statystyk liczba przestępstw w Waszyngtonie spadła w ubiegłym roku o 35%, ale miasto nadal jest w czołówce amerykańskich metropolii pod względem ich liczby. Wczoraj poznaliśmy skład kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Jej szefem został poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki, a szefem gabinetu nowego prezydenta Paweł Szefernaker, również polityk PiSu. Na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stanął Sławomir Cęckiewicz. Kto jeszcze został powołany? O tym w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
Zastępcą szefa kancelarii został polityk PiSu Adam Andruszkiewicz. Z kolei Jarosław Dębowski będzie zastępcą Pawła Szefernakera. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz będzie ministrem odpowiedzialnym za sprawę międzynarodową. Agnieszka Jędrzak obejmie nadzór nad sprawami Polonii, Mateusz Kotecki skupi się na polityce społecznej, a Karol Rabenda będzie zajmował się energetyką, rozwojem i projektami strategicznymi. W kancelarii zostaje Wojciech Kolarski, który był ministrem u boku Andrzeja Dudy.
Każdy z was, moi drodzy ministrowie, jest polskim patriotą. Ale druga cecha, która łączy was wszystkich, to ta, że jesteście ludźmi ciężkiej pracy i biorę za te słowa pełną odpowiedzialność.
Tak Karol Nawrocki komentował swój wybór. Kontaktem z mediami zajmie się Rafał Leśkiewicz, były rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.
To są fakty w RMF FM.
Wody Polskie tłumaczą, że brakuje środków na udrażnianie kanałów, utrzymanie urządzeń wodnych i konserwowanie wałów. Zapewniają jednak, że reagują na bieżąco. To odpowiedź na sytuację na Żuławach, gdzie wiele pól wciąż jest zalanych wodą po zeszłotygodniowych ulewach. W tej sprawie przyjrzał się nasz reporter.
Jak usłyszałem, braki środków powodują konieczność selekcji najpilniejszych zadań. Do tego, tu cytat, silnie działające lobby ekologiczne znacznie utrudnia planowanie i prowadzenie zadań konserwacyjnych. Rolnicy z kolei mówią, że to wieloletnie zaniedbania.
Kępy spływają, bo jest zarośnięte, woda się podniosła, szybciej płynie i odrywają się te kępy i wszystkie płyną i jak mają gdzie się zaczepić, to tworzą się te zatory.
Mówił mi rolnik Mariusz Abramowski. Wody Polskie wyliczają, że w ostatnich dniach usunięto wiele zatorów, m.in. na rzece Dzierzgoń czy w kanale Panieńskim. Na wałach w Ostrowitem na przykład zużyto 100 tysięcy worków, aby ratować przesiąknięte wały. Szacowanie strat przekroczy na pewno 60 milionów złotych.
Relacjonował reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czekamy, aż ustawa Lex Szarlatan wejdzie w życie. Tak lekarze komentują informacje RMF FM o tym, że zakończyły się konsultacje budzących emocje przepisów, które mają chronić pacjentów przed tak zwaną pseudomedycyną i znachorami. Rzecznik praw pacjenta mógłby nakładać na nich kary sięgające nawet miliona złotych. Do ustawy zgłoszono ponad 4000 uwag. Wszystkie muszą być przeanalizowane, zanim ustawą zajmie się rząd. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, profesor Beatą Jekielską.
Jakie efekty może ta ustawa przynieść?
Myślę, że ogromną wartością dodaną będzie świadomość pacjenta, że należy korzystać ze sprawdzonych, uznanych metod leczenia.
A co teraz można zrobić jeszcze zanim ta ustawa wejdzie w życie, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że skorzystamy właśnie z tego, co jest tą pseudomedycyną?
Zapytać lekarza, zapytać panią pielęgniarkę.
Czy ta terapia będzie optymalna?
Będzie nie tylko optymalna, ale czy ta terapia jest prawdziwą terapią? Ale również pamiętajmy, że mamy stowarzyszenia pacjenckie. To jest kolejne miejsce, gdzie można skonfrontować rzekome praktyki medyczne z tymi uznanymi.
A szczegóły budzącej emocje ustawy Lex Szarlatan mamy na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
To jest bardziej spór polityczny niż merytoryczny, mówił w RMF FM pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. W rozmowie z Piotrem Selakiem komentował pierwszą inicjatywę nowego prezydenta. Przypomnijmy, wczoraj w Kaliszu Karol Nawrocki złożył projekt ustawy w sprawie CPK. Posłuchajmy argumentów przedstawiciela rządu.
Jeżeli przyjdzie ktoś, kto mówi, ja bym chciał w mojej małej miejscowości, żeby zatrzymywały się wszystkie pociągi. a tam wsiada jeden, dwóch, trzech pasażerów. Fajnie. To jest...
Dzisiaj wsiada jeden, dwóch, ale jak będą się zatrzymywały, być może będzie wsiadało ich
ale
więcej. Wie pan, to jest,
tego
jest pierwsze radę.
Od tego są modele matematyczne. To jest właśnie o tym, co wspomniałem. Pasażerski model transportowy. On przewiduje, co będzie, jeżeli zrobimy w tym miejscu przystanek, ile tam jest pasażerów. Mamy to związane również z elementami związanymi z rozwojem lub zwijaniem się liczby mieszkańców w danym miejscu, to wszystko opieramy dzisiaj na liczbach. Dlaczego? Bo wydajemy publiczne pieniądze. Jestem przekonany, że gdyby samorządy musiały partycypować finansowo w pewnych rozwiązaniach, które później by się okazało, że nikt z nich nie korzysta, to by bardzo dobrze, ponieważ oni wiedzą, jak wydawać pieniądze swoje, to by się mocno zastanowili.
Pan mówi, że to jest decyzja wykonywana, czy wypracowywana przez fachowców, ale przecież pańskie zdanie dotyczące CPK też się zmieniło. Pan też był sceptyczny,
oczywiście.
Prawda? Pan ponieważ też mówił, że CPK nie jest potrzebne jeszcze ile? 2 lata temu bodaj?
2,5 roku temu, tak mówiłem, że CPK, czyli generalnie model, który został zaproponowany, czy był zaproponowany przez naszych poprzedników, nie ma racji bytu.
No i co się wtedy okazało? Były złe modele matematyczne, teraz są dobre?
Nie, najciekawsze jest to, że nawet jak się rozmawia z pracownikami spółki, to oni powiedzieli, ale nas nikt nie słuchał. Że wszystko było podporządkowane, tak jak pan przed chwilą powiedział, projekt polityczny. Tak, wtedy był to projekt polityczny.
A teraz już nie jest, tak?
Teraz jest to projekt oparty o realne liczby, o podstawy, o potrzeby komunikacyjne ruchu pasażerskiego w Polsce i chciałbym, żeby taki pozostał. Żeby polityka na ten projekt nie miała wpływu. Bo jak będzie prymat polityki nad liczbami, to będziemy mieli przykład nowego lotniska w Radomiu. Pamięta pan, co powiedział minister Horała na otwarcie lotniska w Radomiu? To jest przykład tego, przedsmak tego, czym będzie CPK. Naprawdę nie chciałbym, żeby historia lotniska w Radomiu była przedsmakiem tego, co ma spotkać CPK, ponieważ wszyscy wiemy, jak wygląda dzisiaj lotnisko w Radomiu i praktycznie audyt, który został przeprowadzony na zlecenie polskich portów lotniczych, wykazywał, że od samego początku nie było podstaw, żeby to lotnisko tam budować.
To za chwilę jeszcze.
Miliard złotych.
Jeszcze do lotniska
pamiętać, miliard złotych został wyrzucony w błoto.
Chciałbym wrócić, ale chciałem pana zapytać już tak bardzo konkretnie, czy wywłaszczenia, jeśli chodzi o baranów, są zakończone, czy kiedy się zakończą?
Nie, one się dopiero rozpoczną.
A kiedy się rozpoczną?
W momencie, w którym będzie wydana decyzja, prawomocna decyzja lokalizacyjna.
A kiedy będzie? Bo wciąż jej nie mamy, prawda?
W tym roku spodziewamy się, myśmy założyli, że to będzie albo trzeci, albo czwarty kwartał, gdzieś na przełomie trzeciego, czwartego kwartału. To miało zależeć od liczby protestów. Ta liczba protestów, które zostały złożone, oscyluje w około 50. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, bo to do nich te protesty wpływały, procedowała to. W momencie zakończenia tego procesu zostanie przekazany ten proces do służb wojewody. My jesteśmy dzisiaj gotowi do tego, żeby złożyć wniosek, jak tylko otrzymamy prawo do dysponowania gruntem, żeby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, bo mamy już odebraną dokumentację, mówimy o pozwoleniu na budowę dla terminala lotniskowego, tak, i stacji kolejowej. Mamy odebraną dokumentację terminalową.
Już jest w pełni odebrana, bo to tam też były opóźnienia, prawda?
Jest odebrana.
Ona miała być odebrana 1,5 roku temu, o ile dobrze pamiętam.
Nie, 1,5 roku temu. To nie wiem, kto opowiadał takie bajki. Myśmy zaczęli odbiory we wrześniu zeszłego roku. To zresztą mieliśmy nawet konferencję z tym związaną. Natomiast te odbiory to jest kilkadziesiąt tysięcy rysunków, dokumentów i tak dalej. W związku z czym nie chcieliśmy popełnić tego samego błędu, który został popełniony choćby przez budowniczych lotniska w Berlinie.
No dobrze,
wszyscy wiemy, jaka to była tragedia, prawda, z punktu widzenia budowy lotnisk.
To trzymając się konkretów, panie ministrze, to jeżeli mamy odebraną dokumentację, to kiedy, czy ta budowa się zacznie w przyszłym roku, tak jak było planowane? Jest pan tego pewien, tak?
Jeżeli tylko w tym roku uda się pozyskać całość gruntu, bo żeby można było złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, to musimy mieć to zagwarantowane. Co ciekawsze, jeżeli by przedłużał się proces wydania decyzji lokalizacyjnej, to w tej chwili na Radzie Ministrów staje, czyli pewnie w przyszłym tygodniu, projekt noweli ustawy o CPK, która poprawi warunki wywłaszczeń i być może będziemy mogli zrobić to w sposób zgodny z takim podejściem również prowłaścicielskim, żeby, dajmy na to, nikogo nie wywłaszczać bez zapewnienia mu odszkodowania w normalnym czasie i będziemy mogli zrobić nawet, pozyskać ten grunt, czy prawa do dysponowania gruntem na cele administracyjne wcześniej niż wojewoda wyda prawomocną decyzję lokalizacyjną.
W przyszłym roku początek budowy 2032, trzymamy się tego terminu, rozumiem, tak. Mówi pan, że będzie otwarcie terminu.
Ale wprost od razu mówię, jest to termin ambitny. To jest termin ambitny, ale trzymamy się tego terminu. 32 lotnisko i pierwszy odcinek kolei dużych prędkości, 35 zakończenie Y, ale to oczywiście nie koniec projektu CPK.
Czy ten projekt CPK powinien być na giełdzie? Budowę CPK powinny przyjść z giełdy?
Słyszałem o takiej koncepcji pani minister Pełczyńska.
Tak,
taką
jest.
Koncepcję przedstawiła. Myślę, że to jest na razie koncepcja, która nie jest poparta żadnymi analizami. Z mojego punktu widzenia dla mnie potrzebne są do realizacji tego projektu pieniądze. Środki, które pozwolą na jego sprawną realizację i te środki będą wpływały w sposób niezaburzony. Rządzimy już półtora roku, mamy nowy projekt, nowy program wieloletni. Spółka jest regularnie dokapitalizowana. W zeszłym roku 3,5 miliarda, w tym roku 1,9. To wystarcza, jeżeli chodzi o środki, które są już na koncie spółki, to wystarcza nam na te najbliższe projekty, które są, czy przetargi, które są ogłoszone. Natomiast też musimy patrzeć pod kątem różnego rodzaju zagrożeń.
Ale tak, czy nie podoba się panu ten pomysł, czy nie? Widzę, że pan jest trochę sceptyczny.
Znaczy, trudno mi jest do tego się odnieść, kiedy słyszę tylko hasło. No, porozmawiajmy o konkretach.
Czyli pani minister Pełczyńska nie przyszła do pana i nie powiedziała mu...
Nie rozmawialiśmy. To jest raczej fakt medialny póki co.
Zdradził w rozmowie z Piotrem Selakiem pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Całą tę rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. A już teraz zapraszam na kolejne fakty. Poranne wydanie startuje punktualnie o 6:00. W studiu przywitają was Magdalena Wojtoń oraz Tomasz Weryński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.